Cześć, witam Was serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Aleksandra Chin. Aleksandra współpracuje z rynkiem startupów, jest prawnikiem od spraw kreatywnych i do tego jeszcze ma doświadczenie przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Aleksandra, zgadza się?
Wszystko się zgadza.
Super, bardzo mi miło, że nas odwiedziłaś. Czego się dzisiaj dowiecie w dzisiejszym filmie? Porozmawiamy o prawie i połączonym ze światem startupów, o tym, jak prawnik jest potrzebny przy prowadzeniu biznesu i jak Aleksandra pomaga swoim klientom i osobom, z którymi współpracuje.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Jeszcze raz witam Cię serdecznie i powiedz mi, prawo startupy. Wydaje się, że prawo jest taką branżą konserwatywną. Tak po prostu, wiesz, zielona lampka, gdańskie meble, Temida na biurku, to jest prawo. I startupy, które wszystkim próbują powiedzieć o tym, że są super nowocześni i kreatywni, w ogóle będzie super. Jak ty weszłaś w ten świat startupowy? Jak prawniczka pojawiła się tam, wiesz?
Ja podczas studiów prawniczych zaczęłam pracę w funduszu inwestycyjnym na Pomorzu. I tam zaczęłam zajmować się obsługą prawną. I dodatkowo różnego rodzaju wsparciem dla startupów, czyli brałam udział przy tworzeniu rozwiązań, przy weryfikacji rozwiązań. Od samego początku miałam do czynienia z fajnymi, innowacyjnymi pomysłami, kreatywnymi. I tak zaczęła się ta moja współpraca, że polubiłam biznes, polubiłam przedsiębiorczość i polubiłam startupy.
A podoba Ci się ten świat startupów? Czy on jest taki troszkę dla Ciebie nietrwały?
To zależy. Startup znam od 2009 roku i jak zaczynałam moją pracę w tym obszarze, no to faktycznie to były nowości, to było coś fajnego, coś innowacyjnego. Po tych wszystkich latach mam wrażenie, że teraz każdy, kto robi jakiś projekt biznesowy, nazywa go startupem i to jest takie już górnolotne trochę, tak? Więc no to zależy od projektów i od tego, czym się dany startup zajmuje. Ale nadal bardzo doceniam te wszystkie firmy, które mają odwagę tworzyć rozwiązania i chcą coś zmienić.
Dla mnie, ja miałem też epizod z rynkiem startupów, czasami bywam jako w jakimś jury konkursu startupowego. Powiedz, nie jesteś trochę zmęczona tym, że niektóre pomysły się powtarzają i są takie, że zrobiliśmy kolejną aplikację, która zmieni świat i w ogóle i masz do tego zrobić umowę, a zdajesz sobie sprawę z tego, że za pół roku ich nie będzie?
Tak. Ja mam wrażenie, że te osoby, które przychodzą na tego rodzaju eventy, nie przeprowadzają podstawowej rzeczy, czyli analizy rynku. Nie sprawdzają, czy dane rozwiązania były na rynku, czy one się sprawdziły, czy to w ogóle ma sens. Mają swój pomysł, trzymają się tego pomysłu, no i to już jest problem, tak? Bo moim zdaniem warto pytać inne osoby. Ja kiedyś też miałam swój startup i błąd największy, który popełniliśmy, to było to, że my przed wdrożeniem naszego startupu, naszej aplikacji, nie mówiliśmy o niej wielu osobom. I jak już to wdrożyliśmy, okazało się, że tam jest za dużo wszystkiego i ludzie nie chcą z tego korzystać. Więc moim zdaniem startupy powinny od samego początku na etapie pomysłu rozmawiać, bo dużo osób by im powiedziało, że to nie ma sensu tak naprawdę, więc może z drugiej strony fajnie, że one przychodzą na tego rodzaju wydarzenia, bo wtedy słyszą na przykład od Ciebie, że hej, no ale to już było, nie? I to nie jest opłacalne. Tylko problem jest ten taki, że oni zawsze biorą to do siebie i uważają, że dalej mają rację i ten pomysł jest dużo
warty. Wiesz, ten syndrom ojcostwa pomysłu jest bardzo jednak w nas wbudowany, więc będziemy często o niego walczyć bez sensu też, bo czasem lepiej usłyszeć, okej, faktycznie nie ma sensu tracić życia na rozwijanie czegoś, co...
To było i się nie sprawdziło. Bo tak jak
nie sprawdziło się, albo to jest głupie, nie?
Tak.
Powiedz, co najczęściej jako prawniczka układasz dla startupów, jeśli chodzi o kwestie prawne? Co jest taką rzeczą, którą najczęściej trzeba poukładać?
Współpraca pomiędzy pomysłodawcami. Bo często jest tak, że jest kilku pomysłodawców, chcą założyć startup i od razu myślą o spółce. I ja w tym momencie zadaję im podstawowe pytanie. Czy wy kiedykolwiek robiliście jakiś inny projekt razem? No i się okazuje, że te osoby ze sobą nie współpracowały, tylko mają super pomysł na biznes i nagle chcą ze sobą działać. A wiadomo, jak jest na samym początku. Jest entuzjazm, chęć do wdrażania tego rozwiązania.
A potem się kończy miesiąc miodowy.
Tak, kończy się miesiąc miodowy i nagle nie ma osoby, która realizuje założenie spółki i zaczynają się konflikty. I to jest nieprzemyślane. A umowy spółki mają różne brzmienie i potem się okazuje, że jeden ze wspólników znika na jakiś czas, nie ma z nim kontaktu, spółka powinna funkcjonować, no i zaczynają się problemy. Więc ja zawsze radzę, zacznijcie drobną współpracę, zróbcie kilka rzeczy razem, a dopiero potem myślcie o założeniu firmy wspólnie. A inne tematy, no to kwestie związane z prawem do dzieł, które powstają, tak? Czyli zabezpieczenie, praca z podwykonawcami, no wszelkiego rodzaju prawa autorskie, licencje, no to jest taka podstawa, plus osoby, które myślą o założeniu własnej firmy, przychodzą z pytaniami, jak do tego podejść, tak? Czyli jaka forma prawna by była dobra, odpowiednia, na co zwrócić uwagę.
Jak już startup działa, to co najczęściej wybucha w kwestii prawa? Co musisz ratować?
Złe umowy albo nieczytanie umów. Często jest tak, że...
A z kim umowy na przykład?
Umowy, jak mamy inwestora, to z inwestorem, okay. Czyli na przykład tu nie sprawdzają tych umów z inwestorem, potem się dziwią, że muszą na przykład...
Że ktoś ich trochę dyma.
No, można tak powiedzieć. Umowy ze współpracownikami, umowy z zewnętrznymi kontrahentami. Ludzie nie czytają umów albo nie zawiązują tych umów. A na przykład, jeżeli my zamawiamy utwory, albo są to jakieś prace programistyczne, gdzie mamy kody źródłowe, gdzie mamy utwory, no to trzeba pamiętać o tym, że jest wymagana forma pisemna. Albo podpis elektroniczny kwalifikowany, a nie profil zaufany, bo też miałam takie pytanie, czy profilem zaufanym można podpisać umowę przeniesienia praw? Nie można. Więc to są takie rzeczy, o których warto pamiętać.
A powiedz mi, czy tobie się zdarza być nie tylko prawnikiem, ale również doradcą? Bo prawnik zazwyczaj ma ułożyć tak umowę, żeby ona była zgodna z prawem, ale te ustalenia, które były, wymyślał powiedzmy biznes, tak w dużym skrócie. Ale czy zdarza się tobie taka sytuacja, że przychodzą do ciebie ludzie ze startupu i mówią, Olu, mamy, słuchaj, inwestora, a ty czytasz to i patrzysz, ej, ale nie możecie mu dać tyle akcji.
Tak,
nie możecie mu dać tyle udziału, bo nie zrobicie następnej rundy finansowania. Tak. Zdarza ci się tak?
Tak, zdarza mi się. W ogóle jak są umowy, to ja też patrzę na nie trochę szerzej. Może dzięki temu, że przez 5 lat pracowałam w funduszu inwestycyjnym, wiem już, na co warto zwracać uwagę pod kątem biznesowym, więc te moje pytania do umów i do kontraktów nie ograniczają się tylko i wyłącznie do kwestii stricte prawnych, ale właśnie do tych też tematów biznesowych i do założeń. Staram się nie wprowadzać zmian, ale zostawiać komentarze, czy to na pewno jest opłacalne, czy to zostało przeanalizowane, żeby uświadamiać. Nie tylko pod kątem prawnym, ale też pod kątem biznesowym.
A czy zdarza ci się takie odczucie, że kwestie prawne są na końcu łańcucha pomysłów, znaczy w ogóle łańcucha pokarmowego rzeczy, które się dzieją w startupie, nie? Że tam pomysł, kreatywność, robimy, lecimy, motywacja, nie?
Tak.
A tak naprawdę to trzeba wszystko wpisać.
Spisać, ale też...
Co jest motywatorem dla ludzi, którzy mają startupy, żeby w ogóle zająć się takim ułożeniem kwestii? Czy to przychodzi
jakieś
taki...
Fuck upy. Tak,
czy nie, że ktoś im powie, opiszcie, tylko dopiero jak już dostają...
Tak, jak jest potrzeba, tak? Albo właśnie pojawia się inwestor i nagle trzeba zweryfikować tę dokumentację, która jest. I się okazuje, że są tworzone jakieś rozwiązania, ale one na przykład nie są w spółce, bo nie ma umów przeniesienia praw. Są jakieś znaki towarowe, a nie ma umowy przeniesienia praw do tego logo, czyli spółka posługuje się jakimś logo, do którego nie ma prawa. Są jakieś dokumenty, do których też nie ma praw, bo nie ma umów. No i jest taki bałagan w środku, więc na te kwestie warto zwracać uwagę. Ja zawsze też uczulam, żeby tego pilnować. I też tak rekomenduję, że jeżeli mamy już jakiś fajny pomysł na biznes, no to sprawdź możliwości jego wdrożenia u prawnika, bo też mamy przepisy prawa, które regulują określone obszary. Może się okazać, że te przepisy za chwilę się zmienią. My wydamy kasę na wdrożenie jakiegoś rozwiązania, a po wdrożeniu okaże się, że nie będziemy mogli z niego korzystać. Nie? Więc to jest takie trochę bez sensu, szkoda czasu, szkoda pieniędzy. A moim zdaniem koszt prawnika jest tańszy w tym momencie niż wyplątywanie się z danego problemu albo te koszty, które ponieśliśmy na wdrożenie czegoś.
Wiesz co, ja mam w ogóle wrażenie, przyglądając się i tym, jak wyglądają komisje na konkursach startupowych i tak dalej, że jest zbyt mało energii poświęcane na twardą wiedzę, na takie twarde rzeczy, które są długofalowo bardzo ważne w biznesie, tylko wiesz, tam jest gość od pitchów, gość od prezentacji, to nie ma znaczenia. Dla inwestora to w ogóle nie ma znaczenia. To też jest takie, wiesz, ale ładnie wygląda, to jest fajne. I wczoraj miałem taką sytuację, że przychodzi do mnie znajomy, który ma swój startupik, no nawet tak już całkiem niezły i mówi, słuchaj, chciałbym zakładać spółkę akcyjną, a ja pytam, ale po co? No bo tu mi kolega powiedział, że spółka akcyjna spoko, nie? A ja, poczekaj, a wiesz jakie są koszty utrzymania spółki akcyjnej, bo ja mam spółkę akcyjną, więc czy będziesz miał biegłego co roku i tak dalej, ale naprawdę trzeba mieć, a ja, no.
Tak.
Czy tam jest, właśnie, czy nie brakuje takiego...
Świadomości
takiej osoby, która powie, słuchajcie, ale to nie jest ci potrzebne,
albo
zrób to zamiast tego.
Jak najbardziej się z tobą zgadzam i też mam takie wrażenie, że niektórym się wydaje, że prowadzenie biznesu to jest styknięcie palcami i wszystko się uda. Tak? I
znaczy za pierwszym razem tak każdy myśli.
No tak, tak może być. Ale nikt nie myśli o właśnie kosztach prowadzenia działalności, o tych wszystkich umowach, obowiązkach, tak? No bo jeżeli mamy, mamy spółkę akcyjną, mamy określone obowiązki. Mamy spółkę z o.o., mamy określone obowiązki i musimy mieć świadomość tego, jak ta spółka działa. Ja często mam tak, że przychodzą do mnie osoby, które co dziwo, prowadzą już spółkę z o.o. i nawet nie wiedzą, jakie są podstawowe obowiązki zarządu. I wtedy ja jestem zaskoczona, mówię, okej, ale wy prowadzicie tę spółkę od 2 lat i wy nie wiecie, co można, a czego nie można. Ostatnio też miałam taką zabawną sytuację, że przyszedł do mnie klient, dwie osoby, które reprezentują spółkę i oni byli pewni, że mają jednoosobową reprezentację w KRS-ie. Jak się dziwili, jak im pokazałam, hej, ale wy musicie razem podpisywać dokumenty.
Wszystkie umowy nie ważne.
Tak, oni, ale jak to? Ja, więc są takie różne sytuacje.
Niesamowite. Ja najczęstszą rzeczą, którą widzę w spółkach z o.o., to jest ludzie, którzy przenieśli się z DG, traktują pieniądze spółki jak swoje. I tak. Potem jest takie pytanie, przepraszam, ale jakieś dokumenty na wyjmowanie
pieniędzy? Księgowość, prawda? Coś, i pilnowanie tego wszystkiego jest, sobie nie
jest ich kasa. Jak pracowałaś z funduszem, to jakie największe wyzwania są dla startupów przy pracy z funduszem inwestycyjnym?
Najcięższym i najtrudniejszym tematem jest umowa inwestycyjna, czyli określenie tych zasad współpracy. Fundusz zazwyczaj narzuca swoją umowę, więc też taka rada, jeżeli myślimy o współpracy z funduszem, na samym początku zatrudnijmy prawnika, który zabezpieczy nasze interesy. Bo nam się może wydawać, że ta umowa jest dla nas korzystna, ale tam są jakieś zobowiązania, możliwość wykupu, zobowiązanie do wykupu tych naszych udziałów albo zakaz konkurencji. Ktoś mi kiedyś opowiadał, że jeden z pomysłodawców w umowie inwestycyjnej miał zakaz jazdy chyba na rowerze, bo on mocno trenował i po prostu był taki zapis, że w okresie, kiedy on będzie zajmował się prowadzeniem tej działalności, no to żeby nie podejmował tych swoich innych aktywności, które mogą zaprzątać ją w głowę.
Ale tak? Zobacz, z drugiej strony, z punktu widzenia funduszu, on jako aktywo, które ma pomnażać pieniądze funduszu, to jest logiczny zapis.
A czyli z jednej strony tak, ale z drugiej mamy też życie, tak? Więc żeby w jakiś sposób to wypośrodkować i jednak mieć pewne ograniczenia.
Z całego punktu widzenia, zobacz, ja miałem kiedyś pracownika, który miał bardzo wysoki poziom lifestyle'u swojego, nie? I był ciągle połamany albo coś mu się działo, był świetnym specjalistą, go dużo nie było, bo miał jakieś, uprawiał rzeczy, no to inwestujesz, ja rozumiem akurat to podejście.
Okej, okay, no. Inwestujesz tak naprawdę w tego pomysłodawcę, no bo on prowadzi ten biznes, a ty ewentualnie doradzasz. No mówię, dlatego warto jednak
ale
rozmawiać.
Ale słuchajcie, zgadzam się z tobą absolutnie, bo zobaczcie, jak zakładacie firmę i macie startup i go chcecie rozwijać, to wam chodzi, macie przed oczami tylko osiągnięcie sukcesu, nie? Więc już podpisujmy, już róbmy,
tak,
już pracujmy.
To jest najgorsze, co może być, bo wtedy pośpiesz. Tak jak i lub czasopisma, tak? Jest różnica, tak. Więc każdy, nawet najmniejszy zapis trzeba zweryfikować i trzeba mieć pewność, że to jest dla nas bezpieczne. Oczywiście fundusz może nie wyrazić zgody na zmianę tych zapisów, ale warto, żeby pomysłodawcy
mieć świadomość, że tam są takie zapisy.
Świadomość konsekwencji i ryzyka i żeby wiedzieli, że to ryzyko może się pojawić i to jest chyba najważniejsze, bo ja mam wrażenie, że niektórzy tak jakby nie zdają sobie sprawy z tego ryzyka. Jak mówią, okej, dostaniemy kasę, fajnie, zrobimy projekt, odniesiemy sukces. No niekoniecznie, tak? No bo jak się pojawiają problemy, no to już może być ciężko.
Dziękuję ci uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Gościła u nas w Asbiro Aleksandra Hinz, pani prawnik od startupów.
No, tak, może tak skrócie powiedzieć.
Zapewne dużo więcej fajnych rzeczy, więc jeśli potrzebujecie pomocy przy umowie inwestycyjnej lub przy zrozumieniu tego, co wam mówi fundusz i przetłumaczenia tego na język
polski.
Ludzki, sprawniczego. Aleksandra, dziękuję wam,
dziękuję
tobie.
Dziękuję.
Do zobaczenia.